Anna Ginalska zdobyła za swoją pracę Oscara pielęgniarstwa, medal Florencji Nightingale, ale sukcesy zawodowe przyćmiewała tęsknota za najbliższymi. Pani Anna wysyłana była na dalekie placówki, do Nigerii czy Laosu. Oto reportaż, który przygotowałam dla Państwa, a zatytułowałam Ungwazoma.
Jesteśmy w Izbie Pamięci Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, gdzie przedstawia całą historię pielęgniarstwa i położnictwa.
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Andrzej Tytuła.
Tutaj mamy właśnie, proszę zwrócić uwagę, medal Florencji Nightingale, która jest pionierką nowoczesnego pielęgniarstwa, pochodzi z Anglii, pokazała, jak ważna jest pielęgnacja i czystość chorego. I tutaj jest Oscar pielęgniarstwa, najwyższe odznaczenie, które nadaje Międzynarodowy Czerwony Krzyż za zasługi dla pielęgniarstwa. I ten medal ofiarowała nam pani Anna Ginalska z Lublina, która właśnie ten medal otrzymała za swoją działalność za granicą w kraju miliona słoni na Dalekim Wschodzie. Tam organizowała placówki ochrony zdrowia jako wysłannik WHO.
Ona dostała 12 maja ten medal 2007 roku.
Jest zawsze przyznawany w tym dniu raz do roku zasłużonym pielęgniarkom na całym świecie.
O, czyli Florence Nightingale była urodzona 12 maja 1820 roku we Florencji.
Dlatego jest ten 12 maja uznany za Dzień Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.
Medal ten otrzymało zaledwie 100 Polek. Wśród nich pani Anna.
La Comité International de la Croix Rouge, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, décerne à Madame Anna Ginalska, przyznaje pani Annie Ginalskiej la Medaille Florence Nightingale. Medal imienia Florence Nightingale.
Medal to ja mam miniaturkę, bo medal dałam do tego. A to jest miniaturka, a tam pani widziała oryginał, duży. To w Podchorążówce się odbyło, w Łazienkach. Wielka pompa, w najwyższe władze były zaproszone. No mnóstwo gratulacji. Pani Gronkiewicz-Walc napisała, że jest dumna, że kolejna warszawianka, bo były poprzednio trzy inne, została odznaczona najwyższym medalem, jak to określiła, Noblem, tak, że to jest Nobel pielęgniarski, tak to określiła. Dostałam listy gratulacyjne i przyjemne słowa. No bardzo mnie to jakoś tak połechtało, ale cały czas uważałam i uważam, że są inne koleżanki w Polsce, które bardziej zasługują na ten medal niż ja.
Na czerwono-żółto-białej wstędze z czerwonym krzyżem wisi medalion w kształcie migdału z wygrawerowaną postacią angielskiej pielęgniarki. To znak wyjątkowej odwagi, poświęcenia się ludziom i pracy w trudnych warunkach, ale też szansa na poznanie barwnego świata, jakże dalekiego od siermiężnej rzeczywistości Polski Ludowej.
Daleko odeszliśmy od czasów, kiedy słowem socjalizm straszono naiwne kobiety i dzieci, kiedy za przynależność partyjną groziło więzienie i utrata życia.
Młody prezydent Stanów Zjednoczonych przy każdej sposobności podkreślał swoje sympatie dla Polski. Podczas Dnia Pulaskiego w Buffalo prezydent Kennedy podbija serca wielotysięcznej rzeszy Amerykanów polskiego pochodzenia.
Poland in its history has been overrun, cut apart, occupied, partitioned, but it has remained free in the hearts of the Polish people. And as the old song says, as long as you live, Poland lives. Jeśli Polska nie ginęła, that is still true, as it was in the history of Poland.
Medal właściwie nie daje poza satysfakcją taką ogólną jakichś specjalnych przywilejów. Z tym, że jak się jest za granicą, jak się tam znajdzie w szpitalu czy gdzieś, to już ta opieka jest bezpłatna i to wszystko. U nas w Polsce nikt tego, że tak powiem, nie tyle nie docenia, ile właściwie nie widzi. Jest się normalnym pacjentem stojącym w kolejce. No oczywiście działałam też w tym Czerwonym Krzyżu, bo z tym Czerwonym Krzyżem to miałam też kontakty. Zawsze byłam opiekunem koła czerwonokrzyskiego. W jednej szkole w drugiej szkole, także to było.
Tak, złota odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża.
A tu jest mój krzyż kawalerski, o takie, o tam, wie pani, różne. Zasłużony dla Akademii Medycznej, zasłużony dla Wydziału. Wie pani, to tak przy każdej jakiejś uroczystości to wołają i coś tam dają. Już nie wiem, ile ja tego wszystkiego mam.
Tworzyła naszą uczelnię, była jedną z pierwszych właśnie nauczycieli zawodu na naszym Uniwersytecie Medycznym. No i później była też specjalistą w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
A tu jest pierwsza rada Wydziału Studium Pielęgniarstwa. To jest profesor Reut, profesor Bartoszewski, profesor Jacyna Onyszkiewicz, tu profesor Gębala, profesor Kendra, słynny internista lubelski. Wie pani, jak się tak patrzy na tych ludzi, to są postacie historyczne. A tu ja jestem, taka chuda wtedy. Także najwięcej, że tak powiem, działalności to przejawiałam w związkach zawodowych, bo trzeba było się gdzieś sprawdzić i wyżyć. No oczywiście tutaj byłam członkiem zarządu okręgu związków zawodowych, no i byłam przewodniczącą sekcji pielęgniarek. Tak się złożyło, że przewodniczącym sekcji lekarzy był pan profesor Zakryś, słynny chirurg lubelski. No i z nim bardzo blisko żeśmy współpracowali i na niwie związkowej zetknęłam się właśnie z panem rektorem Stelmasiakiem. Bo rektor Stelmasiak też nie był członkiem partii, ale był aktywnym działaczem związków zawodowych. Jeździliśmy razem na kongresy, na różne spotkania, także w tych kręgach się znalazłam. Wiadomo było, że jak ja zabieram głos, to na pewno w zakończeniu albo na początku będzie mowa o konieczności studiów dla pielęgniarek. Było bardzo wielu oponentów, bo uważano, że pielęgniarce nie jest potrzebne wyższe wykształcenie. To były kłótnie i walka na noże, dlatego że uważaliśmy, że to jest zawód, który wymaga jednak pogłębienia wiedzy nie tylko medycznej, ale jeszcze z dziedziny psychologii, socjologii i z tej całej otoczki pracy z człowiekiem chorym. Wobec tego trzeba mieć trochę więcej wiadomości, więcej praktyki niż okres dwuletni. I jeszcze jedna sprawa była, że bardzo często do zawodu trafiały osoby, które się nie dostały na studia. Bo mówiło się o tym, że nie jest potrzebne powołanie. Jest potrzebne powołanie. Moja praca magisterska dotyczyła osobowości pielęgniarki w świetle wyboru zawodu. Tam udowadniałam, że to nie wystarczy tylko ABC, no ale jeszcze trzeba mieć jakiś taki pierwiastek chęci pracy z człowiekiem, pomocy człowiekowi, dużego altruizmu. Przy każdej okazji spotkania w ministerstwie to był mój żelazny temat. No i wreszcie rektor Stelmasiak zgłosił akces, że wszystko będzie, że tak powiem, ze strony Akademii przygotowane i dane. W końcu ujrzało to światło dzienne i w 1968 roku powstało to pierwsze studium pielęgniarstwa tutaj w Lublinie. To później się przekształciło w Wydział Pielęgniarski. A teraz ku mojej rozpaczy zmieniono nazwę Wydziału Pielęgniarskiego na Wydział Nauk o Zdrowiu. 3 lata, 4 lata wstecz. Nie wiem dlaczego, przecież Wydział Lekarski, Farmaceutyczny to są też nauki o zdrowiu. W Stanach każda uczelnia wyższa ma 4 podstawowe wydziały. Medyczny, farmaceutyczny, stomatologiczny i pielęgniarski. I wyraźnie pielęgniarski, a nie żadne nauk o zdrowiu. No u nas tak się stało, że Lublin był pierwszy, później był Kraków, później była Warszawa, Poznań i inne uczelnie w Polsce. Byłam pierwszą pielęgniarką zatrudnioną w wyższej uczelni dla pielęgniarek. Pamiętam egzamin wstępny. Przyjechało około 200, a wybranych było 60 na wydział administracyjny do zarządzania i 30 do szkolnictwa pielęgniarskiego. Bo przecież ja jako nauczycielka szkoły pielęgniarstwa nie miałam przygotowania. To było błądzenie po omacku i szukanie własnych dróg. Pierwsze zajęcia dla mnie były bardzo satysfakcjonujące, bo wybrałam, ponieważ byłam członkiem komisji egzaminacyjnej i egzaminowałam z pielęgniarstwa, bardzo dobry narybek. Tutaj jest też takie zebranko. To przyjeżdżała konsultant z kolei Światowej Organizacji dla naszej uczelni, pani Margaret Scott Wright. Zawsze się ma przełożonego, który kontroluje pracę. Ona przyjechała sprawdzać, jak ja se tu radzę. Tu sławny sekretarz organizacji podstawowej, pan Misiuna. Podstawowa organizacja partyjna, to pani to nie pamięta, bo to nie pani czasy. Przecież organizacja podstawowa rządziła Akademią w swoim czasie.
Marzenie pani Anny o studiach akademickich dla pielęgniarek zaczęło się spełniać, ale pojawił się poważny problem – brak kadry. W Polsce nie było pielęgniarek z tytułami magistrów tej dziedziny. Postanowiono sięgnąć do wzorów zachodnich. W Stanach Zjednoczonych wydziały pielęgniarskie miały już ugruntowaną pozycję. I tak pani Anna została stypendystką Światowej Organizacji Zdrowia. Z Akademii Medycznej w Lublinie miała trafić na Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco.
Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży, przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Wypacza bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza.
Masowym czynem zjazdowym ludzie pracy Lubelszczyzny dali odprawę tym, którzy rozpętali wypadki marcowe, wyrażając jednocześnie swe zdecydowane poparcie dla Władysława Komuny.
Zaraz pani pokażę tą książeczkę. Tak było niespokojnie, ale jakoś szczęśliwie mnie to omijało, w sensie nie dotknęło mnie to ani fizycznie, ani no psychicznie tak. Bo człowiek się denerwuje jednak, czy tam się coś nie stanie. Jadę, jestem z daleka od domu, od bliskich, jestem w obcym środowisku i nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. Tak, 68 rok to był wyjątkowy. No, nawet jak leciałam do Stanów, to nie leciałam przez Czechosłowację, tylko okrężną drogą, ponieważ tam były rozruchy. Tak? I to wszystko od momentu właśnie wyjazdu. Każdego dnia robiłam notatki i o przyjaciołach, i o Stanach, nie tylko o sprawach pielęgniarstwa, rok za Atlantykiem. O, tak wyglądałam, a tu są moi synowie, jak wyjeżdżałam. To jest malutki Rysio, a to starszy Stasio, a to jest mój mąż.
Czyli to jest moja rodzina w 68 tak. roku, mąż Henryk, synowie
tak,
Rysio.
Tak, odwieźli mnie na lotnisko, ten mały siedział na murku i płakał, że mama jedzie. Ale leciałam i też tak, wie pani, popłakiwałam sobie, bo no, zostawiłam tą rodzinę dość scementowaną, a obok mnie siedziało dziecko, taki chłopczyk, którym się troszkę opiekowałam. Nic się, wie pani, stewardesy tym dzieckiem nie zajmowały. Dziecko płakało, zasmarkało się. To naprawdę było bardzo biedne. Takie dzieci bywają w szpitalu. Siedzi na łóżeczku, płacze, kiwa się cały czas. Nie ma koło niego nikogo. Ja dlatego wybrałam sobie w Stanach specjalizację pediatryczną, metodykę pediatrii. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze chodziło o to, że z dzieckiem ja się dogadam. Nie muszę znać tak perfekt języka jak z dorosłym. A poza tym miałam swoje dzieci. A poza tym kochałam dzieci. Dlatego, wie pani, to wszystko, co było związane z dzieckiem, to było mi bardzo bliskie. Komfort, luksus, to wszystko to zapierało dech. Tylko, że to było dla mnie wszystko za kosztowne, bo ja byłam no biedna, no pojechałam z tej Polski ze $100 w kieszeni na wszystko. Także pierwszy raz jechałam z czarnym kierowcą i w ogóle widziałam Murzyna. Umieszczono mnie moje walizki do trzech panów, do takich podpitych, ja nie wiedziałam. Podjechaliśmy pod hotel, gdzie oni wysiadali, ci panowie podpici. Coś tam do mnie bełkotali, ale ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Ja pojechałam do Imki. Imka prowadziła tanie hotele. Podjeżdżamy pod tą moją Imkę, a moich dwóch walizek nie ma. Ja sobie myślę, rany boskie, tak się zaczyna. Bało się, nie rozpłakałam, mówię o tego Murzyna, gdzie moje walizki są. A on mówi, to zaraz to ja pojadę i przywiozę, pewnie gdzieś tam są. Ja sobie myślę, on pojedzie, mnie tu zostawi. Ja zostanę i bez Murzyna, i bez niczego. Mówię, to ja też jadę. Pojechaliśmy do tego hotelu, tam gdzie wysiedli panowie, stoją moje walizki. I Murzyn był na tyle uczciwy, że nie wziął ode mnie pieniędzy za ten kurs. Także to było dla mnie przyjemne zaskoczenie, że nie wziął tych pieniędzy. A ja tak się bałam, że no z tych 100 dolarów to ja będę musiała mu zapłacić. No i później byłam w Waszyngtonie, byłam w tym tanim hotelu i w tym samym czasie była w Waszyngtonie Szwedka. Moja przyjaciółka, poznałyśmy się na briefingu w biurze regionalnym, bo Światowa Organizacja Zdrowia ma 6 biur regionalnych. No to jest budynek Światowej Organizacji Zdrowia w Waszyngtonie. No i Szwedka ta była dobrze sytuowana, płaciła dość dużo, mieszkała w dobrym hotelu, ale chciała być ze mną, więc żeśmy się przeniosły do mojego hotelu. No i następnego dnia wyruszyłyśmy na cmentarz Arlington, żeby zobaczyć grób Kennedy'ego. I zastał nas straszny deszcz. Także pod Lincoln Memorial, pamięci mi Lincolna, jest taki budynek. Tam żeśmy przeczekały tą straszną ulewę. I pamiętam z tego cmentarza grób jego i jego dwojga dzieci, które były pochowane. Tam Warta oczywiście, Marines trzymają. I pamiętam mnóstwo szarych, dużych wiewiórek. Tak buszujące po tych, nie takie wiewiórki jak u nas w parku są, tylko szare. Także no, chciałam zobaczyć kapitał, to, tamto. No. Człowiek był żądny oglądania. Ale Waszyngton nie sprawił na mnie jakiegoś takiego wielkiego wrażenia. Dużo przestrzeni, dużo zieleni, dużo parków i mnóstwo siedzących ludzi, jedzących na trawie. Taki jakiś luz. Może przesadzam, ale w porównaniu z innymi miastami, w porównaniu z Nowym Jorkiem, to taka duża wieś. I coś innego od San Francisco. W San Francisco na przykład, co było ciekawego? Duży ruch, te tramwaje, te cable cary. I widziałam wypadek. Kraksę taką normalną. No oczywiście stanęłam i gapiłam się na to. No a to mnie ta moja koleżanka za frak mówi, nie patrz się, bo będziesz świadkiem, będziesz chodziła po sądach. I od tego wypadku mnie odciągnęła. Do głowy by mi nie przyszło, żeby nie popatrzeć. Mało, ja jeszcze bym chciała tam coś pomóc, udzielić pierwszej pomocy. No to by była najgłupsza rzecz, jaką mogłabym zrobić. Uniwersytet Kalifornijski miał 7 noblistów w tym czasie, kiedy ja studiowałam. No teraz to już ma na pewno dużo więcej. Kalifornia jest jednym ze stanów, który no, ma swój ciężar gatunkowy. Przeszłam w Polsce testy językowe. Wydawało mi się, że ja jestem dobrze ustawiona językowo. No ale jak poszłam na pierwsze wykłady, to okazało się, że właściwie tak 1/3 mi ucieka. Ja siedziałam jak na tureckim kazaniu. Moja opiekunka, profesor Hill, spytała, czy nie podejmę trudu jeszcze ponownie intensywnego kursu języka angielskiego. No na co oczywiście przystałam, to było płacone przez Światową Organizację i równocześnie z nauką w uniwersytecie szlifowałam język. A ja wiedziałam, że będę musiała prowadzić zajęcia z metodyki dla zespołu studentek. I jeszcze co ciekawego było na studiach w Stanach, to że na przykład studentka konkretnie, tak jak ja byłam tą pomagisterską studentką, była oceniana przez zespół, który uczyła, przez zespół, w którym była, bo siedziały te osoby na zajęciach i dopiero wtedy można było powiedzieć, jak się... Ja początkowo pisałam sobie wszystko na kartce, bo to uczyłyśmy przy telewizji. Tą kartkę wieszałam tak, żeby można było zerkać na słownictwo. No i w ten sposób sobie radziłam. Ale to nie było łatwe, bo to przez nie tylko język, ale jeszcze slang ten kalifornijski. No ale tak stopniowo, przy bardzo intensywnej pracy w ciągu dnia i często w ciągu nocy, no jakoś ten język opanowałam do tego stopnia, że mogłam prowadzić zajęcia już, ćwiczenia, bo to były seminaryjne zajęcia ze studentkami. Ja uczyłam angielskiego dość dużo, bo tak najpierw to było no, gimnazjum. Nauczycielem był przyjaciel mojego wuja z Anglii, bo byli obydwaj w czasie wojny w Anglii. No ale to 4-letni okres taki, tam 3 czy 4 godziny tygodniowo, to było właściwie zero. Później jak wyjechałam do Warszawy, poszłam na tak zwany kurs metodystów. Dlatego tam się znalazłam, ponieważ moim wychowawcą w liceum w Warszawie był pan Skarżyński, który no kilka lat spędził w Anglii i on mnie namówił. Ponieważ rodzice nigdy nie szczędzili pieniędzy na moją edukację, wobec tego normalnie oprócz nauki w liceum jeździłam jeszcze na te zajęcia języka angielskiego. No to było dość trudne, bo w tych latach, kiedy ja się uczyłam, no to komunikacja w Warszawie była bardzo marna. Mieszkałam na Pradze, na Szpitalną jeździłam do liceum, a na Plac Zbawiciela na język angielski. To były 40 lata, tak?
The goal of all the black people who have struck at San Francisco State is to seize your power so that we can implement the 10-point set of demands developed by the Black Students Union and the Black Faculty Union.
Tak, 68 rok to był wyjątkowy. No, w Stanach to się zaczęły te strajki studenckie. Zwolniono czarnego nauczyciela z Uniwersytetu Kalifornijskiego. No i oczywiście czarna populacja ruszyła do ataku. To było makabryczne, bo nigdy nie wiadomo było, co się w uniwersytecie stanie. Gdybym przyszła na jeden z wykładów 15 minut wcześniej, tak jak zwykle przychodziłam, no to prawdopodobnie nie wyszłabym żywa, bo przynieśli ładunek wybuchowy i była tam, że tak powiem, kraksa z tego powodu. Wybuch materiału zraniło tam kogoś i od tego czasu mieliśmy szereg zajęć uniwersyteckich w kościołach metodystów. Między innymi profesor Cackowski, znany filozof i ideolog marksizmu, był w tym czasie też na studiach i prowadził zajęcia i odbywał zajęcia w kościołach metodystów głównie, bo to były duże kościoły z dużymi przestrzeniami, także tam to się wszystko odbywało. Kampus został zamknięty na krótko, ale został zamknięty, bo no, działy się dziwne rzeczy i było niebezpiecznie. Zmieniono też rektora w międzyczasie. Kazali przychodzić, przychodziłam na zajęcia, kazali zostać w domu, zostawałam w domu. No, bardzo niebezpiecznie to było. Tak samo Instytut Językowy, na który dodatkowo uczęszczałam, też był zamknięty i też się odbywały zajęcia poza kampusem.
Protestowaliśmy i pomagaliśmy.
W Lublinie
otwieram wiec protestacyjny studentów środowiska lubelskiego przeciwko agresji i eskalacji wojny w Wietnamie.
Na przykład w zakładach mięsnych w Zamościu.
Rezolucję czyta majster Jan Sieńko.
Potępiamy prowadzenie brudnej wojny w Wietnamie. Deklarujemy dla bohaterskiego Wietnamu oddanie 2500 ml krwi.
Były zamieszki, no stop wojną i tak dalej. Policja też reagowała, jak już było tak za dużo zgromadzonych. Ale ja po prostu miałam część praktyk w szpitalu weteranów, gdzie byli ludzie walczący poprzednio w Korei, a później w Wietnamie. I ciekawa rzecz, jak ludzie, którzy mieli na sumieniu różne rzeczy, bo był taki pan, nie wiem w jakiej, on był w randze chyba pułkownik, był gnębiony wyrzutami sumienia, że wydawał rozkazy na rozstrzelanie. Tak męczyło, że trzeba było z nim na ten temat rozmawiać, że no przecież to był obowiązek, że gdyby on nie wydawał tych rozkazów, to na niego by to mogło spać. I ten człowiek jeździł na wózku, nie chodził. I on tak jak psina tym wózkiem za mną jeździł. Czekał zawsze, jak widział, kiedy mam zajęcia ze studentkami. I cały czas się zastanawiał, co on może dla mnie zrobić. No ale był na terenie szpitala tych weteranów sklep, gdzie sprzedawano no różne rzeczy i weterani mieli możliwość kupna z bonifikatą. Ja nie miałam wtedy aparatu fotograficznego. Miałam jakiś taki polski rozklekotany. I ja mówię, no to możesz mi zrobić przysługę wobec tego. Na swoje nazwisko kupisz mi aparat fotograficzny. Pamiętam cenę, to było $20. I on był przeszczęśliwy, że on mógł to dla mnie zrobić, a dla mnie to był $10 co najmniej zysku. Ale usatysfakcjonowałam się, co ja wymyślę, żeby on miał, żeby był zadowolony, że coś zrobił dla mnie. Na przykład jeden miał żonę, która go odpuszczała kantem i bardzo bolał nad tym. Napisałam list taki i on wysłał ten list, znaczy tam dopisał sobie swoje i ta pani przyszła i to małżeństwo chyba się jakoś tak scementowało. To był oficer z Marines. I on mi się zwierzył tak zupełnie przypadkowo. On mówi, że on właściwie to nie widzi sensu życia tak za bardzo, bo osoba, którą on kochał i kocha, no jakoś go tak... No niestety człowiek, który nie miał dłoni. Poza tym mówię, dwoje dzieci dzięki mnie znalazło rodziców. Załatwiłam dwie adopcje dzieci osieroconych. To jedno takie weterana wojny wietnamskiej. Ja miałam znajomych, którzy właśnie nie mieli dzieci i poszukiwali. Także no, różne sytuacje są, w których można pomóc. Nie tylko zrobić zastrzyk czy podać lek, ale trzeba się zająć jeszcze i problemem. No i chyba dlatego tak jakoś odbiegałam od stereotypu pielęgniarki. Przy okazji mówili, że no, jeżeli wszystkie polskie pielęgniarki są takie jak ty, no to warto tam przebywać w szpitalach. Nawet niektóre młodsze koleżanki mówiły, że nie siedź tak długo, nie rozpuszczaj tych pacjentów. Bo później my sobie nie damy rady, bo nie mamy czasu po prostu. No zdarzało się tak, że radio nadawało, że powiedzmy przywieziono taką i taką ilość tych żołnierzy rannych. Nawet dwie polskie rodziny były poszkodowane, bo synowie zginęli w Wietnamie. I w tym czasie też była inna wojna właśnie w Nigerii, była Biafra słynna. Także tam nawet zbieraliśmy datki na dzieci biafrańskie. To była taka akcja ogólnouniwersytecka. Stany zawsze są gotowe do pomocy innym, bo są no, bogatsze i powiedzmy nastawione bardzo charytatywnie. Ja nawet podziwiałam tych ludzi i ja tam z tą grupą pomagisterską pracowałam i właśnie od nich też zbierałam datki. Myślę, że to się też przyczyniło później do tego medalu, bo byłam włączona w tą akcję wojenną, można powiedzieć, bo już ja nie byłam przecież tym pokoleniem, które brało udział w powstaniu w 1939 roku w walkach, bo byłam no za młoda. Ale tam właśnie zbierałam te datki. Nie wiedziałam, że losy zawiodą mnie kiedyś do tej Nigerii, gdzie była Biafra. Bogate południe, gdzie była ropa, chciała się oddzielić. Na to północ nie wyrażała zgody, a była w większości muzułmanie. Także no, rozpoczęły się te walki, a oni są okrutni, jeśli chodzi o taką walkę wręcz. Opowiadała mi dyrektorka szkoły położnych, że rozcinano brzuchy na przykład ciężarnym. Także to było coś makabrycznego. No ja już jak przyjechałam, to był koniec tego, był spokój. Ale nigdy nie wiadomo było, czy coś nowego nie wybuchnie. No i była już jedna Afryka. Jedna władza, jeden rząd, oczywiście wojskowy, także nigdzie nie ma w 100% spokoju na świecie. Od czasu do czasu to tutaj, to tam wybuchają jakieś zamieszki.
Pani Anna, zanim wyruszyła do Nigerii po roku spędzonym za Atlantykiem, wróciła do Polski, ale tu czekały ją spore zmiany.
Nie należałam do partii, więc to było ogromną przeszkodą po powrocie, bo organizacja partyjna Akademii Medycznej uważała, że ja jestem osobą taką, która może szkodzić. I nawet posądzana byłam o szerzenie nowinek amerykańskich. A na czym polegały te nowinki? Przywiozłam cały kuferek sprzętu jednorazowego użytku, żeby tutaj to rozpropagować i żeby tutaj to robić. To były te nowinki amerykańskie, to były strzykawki, cewniki i inne rzeczy. Nawet nasz INLEK chciał robić takie strzykawki i dopiero po latach do tego wrócono. Teraz nie wyobrażam sobie pracy pielęgniarki bez sprzętu jednorazowego użytku. A przecież ile ja się wygotowałam strzykawek i igieł, aż rozgotowywało się te strzykawki niekiedy. Także poza tym cewniki. To wszystko bardzo ułatwia pracę, oszczędza czas, a poza tym zapobiega infekcjom wewnątrzszpitalnym. No ale wtedy to były takie czasy. No. Wyjeżdżałam, rektorem Akademii Medycznej był profesor Mieczysław Stelmaciak. Miał właściwy stosunek i widzenie pielęgniarstwa. A w międzyczasie nastąpiła zmiana i został rektorem profesor Bilewicz. Profesor Bilewicz nie dotrzymał umowy zawartej, bo tam już prowadziłam wykłady w Stanach. Miałam być wykładowcą. Czasem okazuje się, że zaproponowano mi funkcję asystenta. asystent musi mieć szefa, musi się od kogoś uczyć tego, czego uczy. No a tutaj nie było niestety w dziedzinie pielęgniarstwa żadnego autorytetu tytularnego. Ja byłam z magisterium, no miałam otwarty przewód doktorski na UMCS-ie, ale nie mogłam się zgodzić, żeby mieć tak znacznie obniżoną pensję prestiżowo do dołu i właściwie kto miał mnie uczyć pielęgniarstwa. Zapytałam, czyim mam być asystentem. No, pan Bilewicz nie umiał na to odpowiedzieć. Ja powiedziałam, że przepraszam bardzo, ale myślałam, że rozmawiałam z rektorem, do widzenia panu. Zamknęłam drzwi za sobą i odeszłam. I wróciłam do szkoły, z której wyjeżdżałam na stypendium, to znaczy do medycznego studium przy ulicy Jaczewskiego. Tam byłam kierownikiem szkolenia. No oczywiście jak wróciłam, to musiałam zaczynać od szeregowej nauczycielki, bo na moje miejsce wprowadziłam koleżankę ze swojego działu. Tam miałam ćwiczenia z uczennicami szkoły i studentkami Akademii Medycznej w oddziale pediatrii. Ponieważ byłam stypendystką Światowej Organizacji Zdrowia, zaproponowano mi pracę. Tak początkowo wydawało mi się, że to jest nie dla mnie, bo bariera językowa była ogromna. Co prawda odbyłam studia, ale to nie to samo, co pracować, uczyć, być za coś odpowiedzialną. No ale mąż mówił, no słuchaj, ostatecznie trzeba podjąć takie wyzwanie. Zobaczysz, jak ci się nie ułoży, to wrócisz, masz do czego wracać. Skorzystałam z oferty prestiżowej pracownika Światowej Organizacji Zdrowia. Także to był taki, wie pani, wahnięcie w moim życiu, które bardzo przykro wspominam, no ale dzięki temu, że nie przyjęłam tej oferty asystenta, no to zwiedziłam świat, poznałam ludzi, coś nie, coś osiągnęłam. To było też ciężko, bo przez okres 5 lat przebywałam w tropiku. Zostawiłam rodzinę w Polsce. Jak wyjeżdżałam, to mały w gimnazjum już był, a starszy już był na studiach. A później, no to już jak wyjeżdżałam, to już byli skończeni. Jeden już był nawet ożeniony, ten starszy. Ojciec trzymał tutaj ich żelazną ręką. Były podzielone funkcje, ten odpowiedzialny za porządek w kuchni, ten w łazience. O tej godzinie powrót. Godziny oglądania telewizji były wyznaczone. Bardzo dobrze gotował mój mąż i on lubił to. Nauczyli się gotować, ten mały właśnie dlatego umiał wszystko zrobić. Narzekali, stękali na ojca, że taki reżim wprowadził, ale wyszło im to na dobre. Poza tym, no, ja wyjeżdżałam i wiedziałam, że on mi nie zrobi świństwa. To było najważniejsze. No, patrząc na nas dwoje, można powiedzieć, że ja byłam bardzo przeciętna, jeśli chodzi o urodę, a mój mąż był przystojnym mężczyzną.
Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Pamiętam, to była Nigeria. Siedzieliśmy na tarasie w domu państwa Syskich i słuchaliśmy radia. No i ta radosna nowina wpłynęła do nas. Wszyscy żeśmy zaczęli krzyczeć, klaskać. Bardzo żeśmy się tym cieszyli. I zresztą papież później odwiedzał Nigerię. Ale ja już wyjechałam, natomiast państwo wszyscy byli i mają nawet zdjęcia z papieżem. Znalazłam się w bardzo miłym zespole. Szefem był Somalijczyk, absolwent uczelni angielskiej. Były minister spraw zagranicznych swojego kraju, który musiał wyemigrować, bo zmieniły się rządy. Tam był taki Baren, no troszkę prześladował ich. No ale mój szef, dr Duale, bardzo mądry człowiek zresztą. Mnie się układało współpraca z nim bardzo dobrze. W zespole były jeszcze 2 koleżanki, absolwentki szkół angielskich z rodowodem tanzanijskim. Też jedna uciekała z Tanzanii po przewrocie. I druga, która w międzyczasie była też konsultantką w jednym z krajów afrykańskich. To były 2 koleżanki. Był Szwed w zespole i był epidemiolog Anglik. Także było nas 5. Generalnie zespół zajmował się problemami poprawy ochrony zdrowia w takim dość zaniedbanym stanie, jakim był północno-wschodni stan Nigerii z siedzibą w Sokoto. Udało nam się poprawić bardzo wiele. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, to duży udział tutaj był mój, ponieważ zmieniłam metody nauczania. Miałam specjalizację z metodyki nauczania przedmiotów medycznych zrobioną w Stanach i to wszystko implementowałam w szkołach, nad którymi miałam nadzór. Bardzo dużo wyjazdów terenowych było, co wiązało się z ogromnym niebezpieczeństwem, dlatego że były rozboje na drogach. Zginął między innymi naczelny lekarz pakistańczyk jednego ze stanów, ponieważ zatrzymali go, przebrani za policjantów, wiózł pobory dla pracowników. Nie chciał oddać pieniędzy, wobec tego wszystkich wybito. No i takich przypadków było bardzo dużo, dużo rabunków, domów i tak dalej. A tam w ogóle nurse to jest też wysoko ustawiona, a już nurse z zagranicy, więc ci kacykowie wysyłali swoich synów do Anglii, żeby kończyli szkoły pielęgniarstwa, bo studia medyczne były trudniejsze do ukończenia. U nas w projekcie był taki project manager, to się nazywało, to on był pielęgniarzem z Anglii, a jego żona była położną, też wykształconą w Anglii. I to była córka emira z Abudży. No, kiedyś pojechałam tam właśnie do ośrodka zdrowia, no i odwiedziłam dom jej rodziców. Jej matka była drugą czy trzecią żoną emira. Oczywiście pokazywała nam dary, jakie miała, bo każdy ma tam kuferek, no tam pokazywała korale, takie rozmaite rzeczy. No i w końcu mnie posadzono na takim rozklekotanym jakimś wielkim krześle. Ja mówię, no przecież połamie się pode mną, ale tu siedziała królowa Anglii, jak miała 15 czy 14 lat, Elżbieta. Nigeria była kiedyś związana bardzo silnie z Anglią. Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, to była ogromna samodzielność zawodu. Było mało lekarzy, pielęgniarki, znające przecież język i realia, miały ogromną swobodę działania. Diagnozowały, leczyły, no i zajmowały się profilaktyką. A było się czym zajmować, ponieważ choroby tropikalne szalały, no głównie malaria. No komary były, że tak powiem, plagą ogromną, przestały się bać proszku DDT. Sporo trądu było w tym okręgu, gdzie ja byłam, na północy. Oprócz tego choroby pasożytnicze, takie jakie mniej więcej spotykamy tutaj u nas w Polsce. Ja się szczepiłam, a poza tym łykałam regularnie środki przeciwmalaryczne. Anglicy uważali, że to jest przesada, że jak wypiją wieczorem whisky, to już je zabezpieczy przed ukąszeniem komarami. No, komary były tak mądre, że to nie przeszkadzało. Także spora grupa tych obcokrajowców chorowała na malarię. Pielęgniarki były bardzo cenione, dobrze sytuowane. Poza tym szefami placówek terenowych byli pielęgniarze głównie. U nas jest ogromna feminizacja w pielęgniarstwie, a tam 1/3 to były kobiety. A ja byłam w stanie, gdzie dominował islam i muzułmanie. I w związku z tym rola kobiety była bardzo zmniejszona. Siedziała w domu, muzułmanie mieli czasami po 2, 3, 4 żony, do 4 to był limit, a resztę to były konkubiny. Były nawet kliniki, które urzędowały w nocy, ponieważ w ciągu dnia kobiety nie mogły wychodzić ze swoich obejść. Bardzo źle widziana była antykoncepcja w Nigerii. Przyjechałam i stwierdziłam, że w magazynie leży 5 paczek prezerwatyw. Nie używano, zakazano. Gromiono tych, którzy te prezerwatywy. Jak się na ten temat zaczęło mówić, że nie aborcja, a właśnie niedopuszczenie do zajścia w ciążę, to pierwszy poprosił główny pielęgniarz ministerstwa o paczuszkę dla niego. Ale na początku to było bardzo krzywo widziane. No przecież w Sokoto urzędował sułtan, który był zwierzchnikiem muzułmanów na kilka państw sąsiednich. Przeuroczy pan Ser Abu Bakar III urzędował w Wielkim Pałacu. Jak się przychodziło z wizytą, to wszyscy musieli zdjąć buty, a ja miałam pozwolenie, żeby w buta wchodzić. Jak ja przyjechałam do Nigerii, najstarszy syn tego Ser Abu Bakara III był ministrem zdrowia. Miałam między innymi zajęcia z socjologii medycyny, bo tego przedmiotu nie miał kto prowadzić. No i kiedy mówiłam, że są małżeństwa, gdzie dominantę stanowi kobieta, to im się to strasznie podobało. Ja zapoczątkowałam bardzo szeroki napływ dziewczyn do szkół pielęgniarstwa. Oczywiście nie podobało się to wielu osobom. Między innymi dyrektorem jednej ze szkół był pan, który ponad 30 lat spędził w Nigerii, pielęgniarz z Anglii. No więc on uważał, że chłopcy są powołani do tego zawodu, oni powinni pracować i tak dalej. No oczywiście były położne, ale te położne w Nigerii miały troszeczkę inny charakter niż u nas. Tam gro porodów odbierały położne tradycyjne, tak zwane ungwazoma. Tradycyjnie babka uczyła matkę, matka uczyła córkę. Oczywiście śmiertelność była ogromna, około 300 na 1000. A wyjeżdżając było 36 na 1000 zgonów niemowląt. Także postęp był ogromny, to znaczy zasługa nie tylko moja, ale tego całego zespołu. Poza tym bardzo zmniejszyła się zachorowalność i chorobowość. No i rola oczywiście pielęgniarki wzrastała, co mnie bardzo odpowiadało, bardzo mi się to podobało i byłam w pełni usatysfakcjonowana. No oczywiście wyjeżdżając dostałam wspaniałe opinie, no i przedłużano mi ten kontrakt 3-krotnie. Wracając do kraju, czy jadąc na urlopy, zahaczałam o różne kraje, ponieważ mieściło się to w cenie biletu. Im dłużej się jedzie, tym to taniej kosztuje, a dostawałam kwotę określoną na przejazd do Polski. A jaką trasą, to już nie było wymienione, wobec tego wybierałam trasę ciekawą. No poza tym w okresie pracy w Laosie to był ze mną już mąż cały czas, bo chłopcy byli już dorośli, pokończyli tam swoje edukacje. Mąż przeszedł na emeryturę wczesną, bo był w AK i miał przywilej kombatanta, wobec tego pojechaliśmy już razem do Laosu. No i jak jechaliśmy razem, no to żeśmy sobie tak podróżowali i zwiedzali. Też różne osoby. Tu mój mąż się na zdjęcie wpakował. A to jest biskup jedynej katedry w Laosie. I tam gdzieś jeszcze jest taki ksiądz, który był zabrany do obozu reedukacji. Bo tak, po Francuzach nastąpił socjalizm. Laos się bardzo kłaniał Wietnamowi, a Wietnam Związkowi Radzieckiemu. I pewnie dlatego chętnie wzięto z obozu socjalistycznego konsultanta i szefa projektu. To wszystko nie ma przyczyny. Tak, także o, tutaj jest mój zespół. Takie były warunki poprzednio, o, na ziemi wszystko, a później wybudowano takie.
To jest jakiś...
To jest szpital taki terenowy, tak jakby wiejski ośrodek zdrowia. Tu w szpitalu wszystko się odbywa na podłodze. Bo jeden szpital był duży Machos, Vientiane, to jest w stolicy tego kraju, a w terenie to była pustka, czarna plama. To trzeba było, wie pani, wszystko od podstaw.
Mamy też dyplom pani Konstancji Dams, która jest babcią pani Ani Ginalskiej. Tak, to jest właśnie babcia pani Ani Ginalskiej, która nam właśnie ofiarowała ten portret jej i dyplom z 1910 roku, gdzie kończyła szkołę położnych pod zaborem rosyjskim i ma w języku rosyjskim ten dyplom położny.
Kończyła szkołę położnych. Pierwszą szkołę położnych w Polsce, w Warszawie, była tak zwaną położną gminną i gmina opłacała jej naukę w Warszawie. I od tamtej pory właśnie babcia zajmowała się położnictwem, jeździła do sąsiednich wsi, odbierała porody, miała ogromne osiągnięcia. Pamięć o babci przetrwała przez lata. Jak znaleźliśmy się w czasie okupacji tam na terenach okolic Białej Podlaskiej, konkretnie Kotyłowa, to starsza generacja pamiętała jeszcze babcię. Babcia umarła bardzo młodo, bo przed 40 rokiem życia pojechała odbierać poród do pacjentki, która była chora na tyfus wtedy, tyfus plamisty, to była epidemia. No babcia siedziała tam całą noc, bo ten poród się przedłużał, widocznie została pogryziona przez insekty. No i później niestety nie było antybiotyków przecież, no i babcia odeszła. Przejęła po babci też druga wspaniała położna, pani Dajdowa. I ja tak z tą panią Dajdową byłam dość blisko, przebywałam u niej. Bardzo mi się podobał ten zawód, bo to właściwie było połączenie położnictwa z pielęgniarstwem. Położna zajmowała się wszystkim, robiła opatrunki, robiła wstrzyknięcia, lewatywy, to, tamto, owo. Także dość wcześnie zetknęłam się z tym.